8.16, drodzy Państwo, a gościem Radia Wnet jest pani minister Wanda Buk, doradca prezydenta do spraw energii, prezydenta Karola Nawrockiego, także była minister cyfryzacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jest, witam panią, witam państwa.
Dzień dobry, pani minister. No temat jeden, energia, bo z jednej strony tutaj przed momentem już wymieniłyśmy kilka spostrzeżeń. No Polska płaci teraz chyba najwyższe te stawki komercyjne, jeżeli chodzi o energię. Z drugiej strony my wszyscy, no po prostu obywatele też czujemy, że ta energia jest już teraz bardzo droga. Duża dyskusja wokół ETS. Wyjście z ETS jakby się przełożyło na to, co my odczuwamy jako przeciętni obywatele? Ile można zaoszczędzić na energii?
No gdyby systemu ETS nie było, nasza cena za prąd, za energię czynną na naszym rachunku byłaby niższa plus minus o 30%. To każdego miesiąca się tam inaczej kształtuje, w zależności od tego, jak wyceniane są uprawnienia do emisji, czyli te EUAS-y, mówiąc kolokwialnie. No ale to jest tak plus minus tyle wychodzi.
30%. Jak konkretnie wygląda propozycja prezydenta Karola Nawrockiego? Co teraz mamy, co teraz tutaj leży na stole?
No bo teraz, tak, co leży na stole, bo jesteśmy dzisiaj już nie w przededniu, tylko w przedgodziniu Rady Europejskiej, na której jednym z tematów będą właśnie ceny energii i wpływ systemu ETS na europejską konkurencyjność. No i tutaj ostatnio przytacza się taka dyskusja, pojawiają się postulaty, żeby Polska wyszła z ETS-u, żeby Polska wyszła z ETS-u. Ja osobiście uważam, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Najlepszym rozwiązaniem by było, gdyby Unia Europejska wyszła z ETS-u.
Bo to naczynia powiązane, gospodarka
Dokładnie,
Polski
prawda?
Jest przecież, prawda?
No właśnie, jesteśmy na wspólnym rynku. Jeżeli gospodarka europejska pikuje w dół, a ona, jeżeli ETS-u albo nie zlikwidujemy, albo go głęboko nie zreformujemy, to dalej będzie pikować w dół, no to tak czy inaczej my odczujemy. Mimo tego, że ochronimy tych naszych przedsiębiorców, że ochronilibyśmy, gdyby taka decyzja zapadła, że Polska uchyla ustawę o handlu emisjami.
To zaraz porozmawiamy o ewentualnych konsekwencjach takiego działania, ale rozumiem, pierwsze pytanie w takim razie powinno brzmieć, jaka jest szansa, że to dzisiejsze spotkanie w Parlamencie Europejskim, że decydenci europejscy skorygują ten kurs, zrozumieją, że no jeżeli chcą ratować gospodarkę, że nie będzie dobrej gospodarki bez taniej energii, nie wrócimy na kurs.
Ja uważam, że jest duża szansa na zmiany, natomiast pytanie, na ile one będą głębokie. Dlaczego uważam, że jest duża szansa na zmiany? Dlatego, że przez lata, jak przedstawiciele Polski mówili, że nie chcę powiedzieć, to jest to zło, ale że to są bardzo, bardzo złe konsekwencje dla gospodarki polskiej, jednej z większych w Unii. To trochę grochem o ścianę. Komisja pozostawała głucha i Bruksela na te wypowiedzi. Natomiast doszliśmy do takiego momentu, kiedy w ETS-ie wycofywane są darmowe uprawnienia dla przemysłu. Dotychczas tak jakby to było bardzo takie, ETS przede wszystkim dotykał energetykę. No wiadomo, my mamy jedną z najbardziej emisyjnych energetyk w Unii Europejskiej, więc nas dotykał odpowiednio mocniej niż innych. Natomiast teraz pozostałe kraje się budzą, no bo przemysł jest podobnie, w sensie podobnie emisyjny, jeżeli chodzi o technologię wszędzie i brakuje darmowych, no więc tych uprawnień darmowych zacznie brakować i wszyscy widzą, że przestaje im się rzeczywistość finansowa spinać. W związku z tym usłyszeliśmy już nie tylko Polaków, nie tylko Czechów, nie tylko Włochów, tylko usłyszeliśmy też wypowiedź kanclerza Merca. No i to jest taka jest różnica, że jak Polska coś mówi, jest problem, to jest to problem Polski. Natomiast jak już powie to kanclerz Niemiec, to jest to problem Unii Europejskiej. I przyglądając się tak jakby też, to było takie trochę złośliwe, ale nie mogłam sobie odmówić, mówiąc szczerze, ale przyglądając się właśnie tej emocji wokół ETS-u i tego, że jednak buduje się jakaś koalicja ze zmianą, uważam, że jest na to duża szansa. Tylko pojawia się pytanie, na ile głęboka reforma tego ETS-u nastąpi, bo to jest ważne, bo wie pani, jeżeli ona będzie kosmetyczna, no jeżeli to będzie na przykład tylko i wyłącznie utrzymanie darmowych uprawnień dla przemysłu, to jedyne, co osiągniemy, to to, że no nie zepchniemy tego europejskiego przemysłu w przepaść jutro, tylko no dalej będziemy go mocno dociskać i jednak zawijać z Europy, no tylko, że tak w dłuższej perspektywie, tak? To jest za mało.
To prawda. Przed momentem rozmawiałyśmy też chwilę jeszcze przed wejściem na antenę o sytuacji rolników, obecnie bardzo dużych już wysokich cen nawozów i ta sytuacja będzie się pogłębiać. Tutaj też jest potrzebna konkretna strategia, a mówię o rolnikach, no bo to jest ta grupa, która liczyła i cały czas dostawała komunikaty ze strony Unii Europejskiej do poszczególnych, prawda, rzeczy, które mocno wpływały na pogorszenie jakości w ogóle pracy polskich rolników, że a będą zmiany, te zmiany były kosmetyczne, de facto mamy taką sytuację, że no małe właśnie gospodarstwa się zamykają.
No ale z drugiej strony Unia może powiedzieć, no ale przecież były zmiany,
prawda?
No przecież zmieni się, o co chodzi.
I to jest ta narracja.
Tak, tego się obawiam, no bo to jest takie właśnie, to jest takie zawsze bardzo sprytne, tak politycznie, czy też urzędniczo, że się mówi, że no ale przecież no uwzględniliśmy.
Tak,
no tylko co taki uwzględniliście, w jakim wymiarze i jaki to przyniosło efekt.
I biorąc pod uwagę, że ten scenariusz może się powtórzyć, czyli dzisiaj dostaniemy komunikat, że będą zmiany, ale właśnie te, o których mówił pani minister, jakie byłyby konsekwencje, gdyby Polska sama zdecydowała się wyjść z tego ETS-u, zrezygnować z niego?
No ja mogę to opisać tak z perspektywy prawnika, adwokata, bo nim jestem. I to wygląda generalnie tak. No bo tutaj się mówi o takich właśnie tak politycznie, wychodzimy z Unii, wyjście z ETS-u to wyjście z Unii. I teraz, no to zanim tam dojdziemy do tych właśnie daleko idących konsekwencji, no to prawnie to wygląda tak. Zakładamy taki scenariusz, że polski parlament uchyla ustawę o handlu emisjami. No i mamy taką rzeczywistość, że mamy dyrektywę unijną, która nie jest wdrożona. Żeby było jasne, to nie jest jakaś super wyjątkowa sytuacja, że państwo członkowskie ma niewdrożone albo nieprawidłowo wdrożone przepisy unijne. W sensie każdego roku w zasadzie każde państwo członkowskie z takimi sytuacjami się spotyka. Wdraża przepisy zbyt późno, wdraża je niezgodnie z intencją ustawodawcy czy tam dyrektodawcy unijnego. I wtedy wszczynane jest postępowanie naruszeniowe. To postępowanie tam w trybie traktatowym to jest tak, że no, komisja jakby się o tym dowiedziała, na pewno dowie się w tym samym momencie, w którym taka decyzja by, dowiedziałaby się w tym samym momencie, w którym ta decyzja by zapadła, no to wezwałaby państwo polskie do wyjaśnień. Państwo polskie by wyjaśniło, że im się to jest nie podoba, że jest niesłuchany i tak dalej. No i wtedy wydałaby Komisja Europejska tak zwaną uzasadnioną opinię. No i z tej uzasadnionej opinii można by było, można założyć, że uznałaby, że działania Polski są nieuzasadnione. No i co by się, jakby się to dalej potoczyło? No, sprawa zostałaby skierowana do Trybunału Unii Europejskiej. No to jest tak, że ten Trybunał działa różnie, ale jak chce, to bardzo długą ścieżkę jest w stanie przebiec bardzo szybko. Ja nie mam wątpliwości, że to byłaby jedna z tego typu sytuacji. W związku z tym pewnie lada dzień zostałyby na Polskę nałożone, no albo doszłoby do ostatecznego rozstrzygnięcia, które by zobowiązało Polskę do tego, żeby jednak wdrożyć te przepisy, no na pewno zostałyby na Polskę nałożone kary, czy to kary dzienne, czy jakieś zryczałtowane, no to wiadomo. No i skończyłoby się to tak, że musielibyśmy płacić z budżetu państwa te kary.
Z budżetu państwa, bo do tej pory
za ETS płacą przedsiębiorcy. Płacą przedsiębiorcy. To znaczy przedsiębiorcy de facto płacimy my. Dlaczego? Dlatego, że ETS odkłada się na naszych rachunkach. Odkłada się, no to nie jest tak, po prostu koszt wytworzenia energii, która trafia do naszego gniazdka jest wyższy, więc no de facto no, przedsiębiorcy, no my płacimy. No. Oni płacą do budżetu, ale później ściągają z nas.
No to krytycy tego rozwiązania, tego też, co proponuje częściowo prezydent, bo jak rozumiem, ta propozycja to mówi o tym, że to Unia Europejska powinna skorygować ten kurs, a nie my powinniśmy wyjść. Ale biorąc pod uwagę, że to się nie wydarzy, my wychodzimy, no to mają taki argument.
W sensie że wychodzimy z tego systemu.
Tak, z tego systemu, a nie z Unii Europejskiej, spokojnie. Bo to zaraz, no to jest taki argument, to w takim razie po co to robić, skoro i tak zapłacimy kary i nie będą tak, bo czy to
Różnica jest taka, że zapłaci polski budżet, nie zapłaci ten przedsiębiorca, że ten produkt będzie bardziej konkurencyjny, w sensie, no bo to nie tylko jest energia, ale tak jak mówię, też przemysł, ten produkt będzie przez to tańszy. Ja wczoraj rozmawiałam z moim znajomym, który opowiadał, że no tona stali, którą kupuje w Europie, to kosztuje go 14 tysięcy złotych, natomiast jego konkurenci w Chinach kupują za 5 tysięcy złotych, więc to jest taka różnica. Więc...
No tak, jest też taki kontrargument, że to jest tak naprawdę pewne błędne koło, czyli jeżeli państwa by zaczęły wychodzić, no to wtedy może by Unia Europejska była zmuszona do pewnego otrząśnięcia.
A to na pewno, to ja nie mam co do tego wątpliwości. No zawsze jest taki moment w ogóle w jakichkolwiek negocjacjach, że jeżeli osiąga się tą masę krytyczną, no to jakoś tam rzeczywistość się zmienia. No tak jak mówię, problem polegał na tym, że przez wiele lat byliśmy mocno odosobnieni. No dzisiaj... W ogóle nie chcę powiedzieć na szczęście, ale no bo to w ogóle jest takie nieadekwatne w tej sytuacji. No ale dzisiaj jest tak, że jednak więcej krajów zaczęło realnie odczuwać skutki tego systemu. No i w związku z tym jakoś no jest o tym głośniej, w związku z tym no ciężko już pani przewodniczącej von der Leyen no udawać, że tematu nie ma. Mhm.
My też często słyszymy, że tak naprawdę jedyne takie realne, stabilne źródło, jeżeli chodzi o długoterminową strategię w Polsce, no to jest Atom Plus, oczywiście też dodatkowo OZE, tak, odnawialne źródła energii. Czy jeżeli na przykład będziemy obserwowali pewną zmianę kursu, która płynie od sąsiadów z zachodu, konkretnie z Niemiec, to jest szansa, że tutaj też w Polsce zmieni się dyskusja na temat, no bo mamy jeszcze, prawda, kwestię kopalni tutaj węgla, która... Czy pani minister...
Wie pani redaktor, bo to jest taka... Bo, no, rozmawia pani z osobą, która przez tam ostatnie kilka lat zajmuje się energetyką i ja oddzielam dyskusję polityczną od dyskusji takiej realnej, eksperckiej, która... No, eksperci wiedzą, że to nie jest tak, że jest jedno rozwiązanie i ono jedno jest dobre, a drugie jest złe. Nic nie jest czarno-białe. W sensie to jest bardzo skomplikowany system. Ja jestem jak najdalsza od takiej właśnie radykalizacji, że tylko węgiel albo tylko OZE. Bo to jest właśnie, no, to jest jakaś tam polityka. System naczyń połączonych, nomen omen, tutaj funkcjonuje też w energetyce i w mojej ocenie najbardziej celowym jest doprowadzenie do funkcjonowania takiego systemu, który będzie odpowiednio zdywersyfikowany, odpowiednio stabilny, najmniej uzależniający nas od zewnętrznych dostawców, że tak powiem, rzeczy wszelakich, czyli od dostawców komponentów, od dostawców paliw. W związku z tym ja jestem zwolennikiem tego, żeby w zasadzie w miksie energetycznym mieć wszystko. Mhm. I też nie demonizuję i nigdy nie demonizowałam OZE. Uważam, że to jest bardzo dobra technologia, która ogranicza zużycie paliw. Paliw, których w Europie brakuje i których Europa nigdy sama sobie nie zapewni i zawsze będzie musiała je importować. Z drugiej strony ma też dużo, w sensie ma też swoje wyzwania związane z tym, że generuje ogromne potrzeby w systemie, czyli no właśnie zapewnienie, no przede wszystkim no dostosowanie całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej do wytwarzania takiego zdecentralizowanego. Po drugie, zapewnienie odpowiednich usług, takich bilansujących, stabilizujących system. O tym się nie mówi. To też nikt nie mówi o tym, że no dobrze, no może energia, która zostanie wytworzona z tego wiatraka, będzie tania, bo nie będzie napędzana paliwem, ale z drugiej strony w systemie no tam trzeba poustawiać odpowiednie bezpieczniki, które zapewnią, że napięcie, że inercja będą na właściwym poziomie. I to też jest koszt. No, ktoś za to musi zapłacić.
To skoro o tych kosztach mówimy, to już na zakończenie. My wyszłyśmy w tej rozmowie od tego, że wyjście z ETS-u obniżyłoby ceny energii o 30%, a jest w tej strategii przewidziane kiedy to mogłoby się wydarzyć. Dzisiaj mamy taką sytuację, że prawda, jedziemy na stację paliw, to paliwo jest bardzo drogie. Wszędzie płacimy dużo za energię, nie mówiąc właśnie o tej energii.
To znaczy w ogóle, wie pani, no, nie, dzisiaj nie ma ETS-u, jutro są tańsze ceny. To tak to wygląda. No oczywiście wtedy są jakieś takie niuanse, że tam mamy taryfowanie roczne i tak dalej, ale no to już tam może się nie zapędzajmy w takie, no bo to wiadomo, wtedy prezes URE może zaktualizować taryfy, ale cena spada z dnia na dzień. Po prostu dodatkowy koszt, który trzeba doliczyć, nie istnieje. Więc no, wie pani, ta cała dyskusja, która dzisiaj funkcjonuje wokół, w sensie przetacza się wokół ETS-u, to nie jest dyskusja, która powstała w próżni, bo po prostu ETS jest zły. No, widzimy, w jakim stanie jest europejska gospodarka. Widzimy, że inne gospodarki rosną bardzo dynamicznie. No, po prostu przykrywają nas czapką. No i to w imię czego? W imię polityki klimatycznej. Ja nie mówię, że ja nie chcę oddychać czystym powietrzem. Oczywiście, że chcę, ale przede wszystkim chcę być bezpieczna. Żeby być bezpieczna, no to muszę to bezpieczeństwo sobie kupić.
I trochę też jest tak, że wszystkie raporty i wszyscy eksperci, ci niezależni, kiedy sięgniemy do, to też państwo możecie prawda, no, wyszukać sobie informacje, my zawsze do tego zachęcamy z kilku źródeł, ale no, wszystkie sprowadzają się do jednego. Bez taniej energii nie będzie taniej i konkurencyjnej gospodarki. Po prostu nie da się tego pogodzić ekonomicznie, to się nie spina.
Absolutnie.
I jeszcze pewnie jest to jedna ważna sprawa, te podwójne standardy, no bo jednak, nie wiem, sprowadzanie żywności z państw Ameryki Południowej, prawda? Kwestia tego, jak ta żywność jest tam wytwarzana.
Ale oczywiście.
No i co to ma wspólnego z ekologią?
Oczywiście, że tak. No to jest takie, wie pani, w kryzysie energetycznym zorientowała się Unia Europejska, że niemiecka Energiewende to nie był najlepszy polityka klimatyczna, polityczna Niemiec to nie był najlepszy kierunek. No i w zasadzie przez lata wszyscy się śmiali z Polaków, którzy zamiast dogadać się z Niemcami, z Rosjanami, no stwierdzili, że będą budowali terminal LNG. Ja pamiętam, wie pani, pamiętam te takie żarty, że no w ogóle tak tutaj tak negocjowaliśmy, że nas nitka Nord Streamu ominęła i teraz mamy i teraz polskie społeczeństwo musi płacić za drogi terminal. No tak, no i kto się śmiał tak w 2022, w sensie ja nie mówię, że myśmy się śmiali, to była bardzo gorzka, gorzka sytuacja, tak? Tylko no wtedy okazało się, że jednak tak jakby warto zainwestować. I teraz, a do czego zmierzam? Ad vocem tego, to tak długą drogą idę. Więc wszyscy wiedzieli, że Niemcy pchali Europę energetycznie w bardzo złym kierunku. Ale w tym samym czasie, chwilę później dosłownie, prowadzona była dyskusja w temacie taksonomii, czyli tego, jakie technologie mogą być finansowane, tak mówiąc w daleko idącym uproszczeniu. Taksonomia nie została przyjęta przez ponad rok. Dlaczego? Dlatego, że blokowali ją Niemcy. Dlaczego? Bo nie podobało im się, że w taksonomii dopuszczony będzie atom. Mhm. Dlaczego? No, ja mam taką tezę, że dlatego, że no, jest inny gracz w Unii Europejskiej, który ten atom ma i mógłby się na tym uwłaszczyć. Więc widzi pani, to jest tak jakby, to jest konglomerat interesów.
Tak jest, a Niemcy zawsze akurat pod tym względem dbają o swoje interesy. Jak zobaczymy, jak duże inwestycje są na terenie Polski de facto, czyli 70% portu szczecińskiego należy do niemieckiej spółki Rhenus. I można tak po kolei wymieniać. Tam naprawdę jest cały czas strategia od wielu lat zresztą, to też trzeba podkreślić, bo to nie jest refleksja ostatniego roku i to...
Wie pani, to jeszcze jedną rzecz powiem naszym słuchaczom, bo ja mam sporo znajomych w Brukseli. Jeden z moich serdecznych kolegów jest zarejestrowanym lobbystą. No i właśnie mówi, że no... Ostatnie pół roku to w zasadzie dla niego najprzyjemniejsza praca ever, że tam w zasadzie ma wakacje. Dlaczego? Dlatego, że zaczął reprezentować niemieckie spółki. W związku z tym, jak reprezentuje niemieckie spółki, nie ma żadnego problemu, żeby się z kimkolwiek umówić, żeby doprowadzić do jakiegokolwiek spotkania. Natomiast jak reprezentował spółki z Polski, z Czech, z Słowenii, Słowacji, droga przez mękę. Mówi, teraz? Mówi, mam wakacje, dobrze zarabiam i wszystko jest załatwione w zasadzie prawie że od ręki.
I tak, drodzy Państwo, to wygląda. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz pani minister Wanda Buk, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw związanych z energetyką, także była minister cyfryzacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiamy, drodzy Państwo, 8:36, a ja widzę, że z nami jest już pan redaktor Paweł Lisicki i za moment ta rozmowa, ale poczekamy jeszcze z dobrą muzyką i na naszej liście jest zespół Mysłowic, jest Agazarian, to może zapytam, niech pani minister wybierze Agazarian, no to pewnie jazz i to absolutnie...
Ale widzę, taki... że macie też Johna Lennona, Imagine.
Mamy Johna Lennona, tak jest.
To,
no to numer 3.